Partnerem odcinka jest NordVPN.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Sowieci, zaczynając swoją kilkudziesięcioletnią posiadówę na polskiej ziemi, ustalili bardzo luźną definicję wroga ludu. W zasadzie to jej nie ustalili, więc była tak szeroka, jak to tylko możliwe. To nowa władza miała decydować o tym, komu się ten tytuł należy. No ale musiały też powstać odpowiednie służby, które miały tych niebezpiecznych wywrotowców ścigać, łapać i odpowiednio karać. Dziś opowiemy wam o mrocznym UB. Skąd w ogóle ta nazwa? Gdzie szkoliły się kadry dowódcze? Czy ludzie zawsze współpracowali ze służbami z własnej woli? Jak potworne tortury miały miejsce w ubeckich katowniach? I jak DJ wyklęty zakończył istnienie UB? I czy miał jakiekolwiek znaczenie fakt, iż był on Żydem? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Resort Bezpieczeństwa był jednym z pierwszych powołanych w komunistycznej Polsce. Powstał jeszcze w czasie trwania wojny w 1944 roku, a zatem dopiero na początku procesu rozwalania się przez Sowietów u nas niczym suka w sieni. W sumie zanim się jeszcze porządnie rozpędzimy, to wyjaśnijmy sobie może i trochę nudną, ale jednak istotną kwestię nazw. Otóż ten Resort Bezpieczeństwa został dosyć szybko przemianowany na Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Ale gdzie w tym wszystkim UB? Całe to wspomniane ministerstwo zarządzało wojewódzkimi i powiatowymi urzędami bezpieczeństwa publicznego i właśnie od tych lokalnych jednostek, od tych urzędów bezpieczeństwa wzięła się powszechnie używana nazwa UB. Zatrudnieni tam funkcjonariusze nazywani byli powszechnie UB-kami, a ich szefem został gość, o którym nie każdy może słyszał, a w sumie szkoda, bo to była straszna gnida. Stachu Radkiewicz, jeden z tych komunistów, którzy faktycznie wierzyli w to, że socjalizm jest przyszłością świata i kolejny Polak w tej mało chlubnej ekipie. Pod jego okiem najpierw w resorcie, a później jako ministra służby w naszym kraju niestety działały bardzo sprawnie i wyjątkowo brutalnie. Widziały to władze w kraju oraz te w Moskwie i doceniały starania Radkiewicza, honorując go między innymi Orderem Odrodzenia Polski. Jednak Stachu mimo starań nie dałby rady ogarniać wszystkiego sam, ale na jego szczęście Stalin i przyjaciele ze Związku Radzieckiego przysłali mu ze wschodu nie tylko wzorce zarządzania, ale również funkcjonariuszy wykształconych w ośrodkach NKWD. Najczęściej wywodzili się oni ze szkoły w Kujbyszewie. Co to byli za ludzie? Były to osoby wyselekcjonowane przez sowieckie tajne służby. Ta selekcja polegała najpierw na dokładnym zapoznaniu się z historią takiej osoby, a później na jej bardzo dokładnym przesłuchaniu. I jeżeli okazało się w wyniku tychże procesów, że taka osoba nadaje się do służby w nowej komunistycznej Polsce, to kierowano kogoś takiego na kurs. Kierowano, bo nie można było odmówić. Kurs trwał 2 miesiące i był bardzo zróżnicowany. Zapewne potwornie nudne były zajęcia z historii polskiego ruchu robotniczego, ale co ciekawe, były tam też zajęcia z rosyjskiej literatury i to już brzmi ciekawiej, choć ich obecność w programie pewnie niejednego kursanta zaskoczyła. A czy były praktyczne zajęcia z walenia wody? Raczej nie, ale był to skill bardzo mile widziany, bo taki funkcjonariusz o mocnej głowie mógł na przykład łatwiej i kogoś upić, żeby wyciągnąć informacje, sam jednocześnie pozostając względnie trzeźwy. No i było też mniejsze ryzyko, że taki funkcjonariusz w razie czego puści z gęby coś więcej niż opary etanolu. Pierwszy kurs zakończył się 31 lipca 1944 roku. Przeszkolonym UB-kom wydano odpowiednie zaświadczenia i wysłano w te pędy do Polski, żeby objęli dowództwo nad utworzonymi dla nich jednostkami powiatowymi i wojewódzkimi. A czy poza zdobytą wiedzą ci absolwenci się czymś wyróżniali? Jak najbardziej obuwiem. Ludzie po Kujbyszewie nosili tak zwane harmoszki, czyli buty z miękką cholewą, która się w charakterystyczny sposób marszczyła. Mimo że kolejne turnusy ubeków opuszczały kujbyszewską wylęgarnię, a u nas w kraju byli ludzie z Polskiej Partii Robotniczej, z Ludowego Wojska Polskiego, to Stalin i tak ze Związku Radzieckiego przysyłał też swoich funkcjonariuszy. Czemu? Bo ani myślał ten wąsaty psychopata pozwolić bandzie wyszkolonych Polaków solo zarządzać taką machiną. To też trafiali do nas tacy funkcjonariusze jak podpułkownik Bielajew, który oficjalnie był tylko skromnym doradcą Radkiewicza, ale tak na serio to cały czas informował NKWD, co się u nas w UB odstawia. Do zakończenia wojny w szeregach UB było już prawie 25 tysięcy osób, przy czym w Kujbyszewie szkolono tylko kadrę dowódczą, a kim byli ci funkcjonariusze niższych stopni? Generalnie podobno dzisiaj też czasem tak bywa, że to służby zgłaszają się do człowieka, a nie odwrotnie. Na pewno bardzo często tak bywało w omawianym dziś okresie. Zatem jeżeli służby uznały, że ktoś nadaje się na funkcjonariusza UB, no to najpierw dokładnie zapoznawano się z jego historią i jeżeli znaleziono tam takie aspekty, które no, mogły się podobać, czyli na przykład zaangażowanie w komunistyczną partyzantkę, albo imponująca kariera w wojsku ludowym, albo nawet i przed wojną, no to proponowano takiej osobie robotę. Świetnie płatną robotę jak na tamte czasy. Zatem początkowo w szeregi UB trafiali ludzie z kręgów okołowojskowych. Później to spektrum się trochę rozszerzyło, ale nadal kluczem było dokładne prześwietlenie takiego kandydata. Jak już się człowiek wkręcił w robotę w UB, no to w zasadzie kariera stała przed nim otworem. Wystarczyło tylko nie mieć wyrzutów sumienia i robić to, co szefostwo kazało. Naturalnie lojalność i brak samodzielnego myślenia to był pewien sposób na prowadzenie swojej kariery, natomiast bywali i bardziej ambitni, którzy chcieli szybciej piąć się po szczeblach czerwonej drabiny sukcesu i oni stosowali specyficzną mieszankę złodziejstwa i lizania kakała przełożonym, a brylował w tym absolutnie szef wrocławskiego urzędu, który kazał swoim ludziom okradać mieszkania niewinnych, acz bogatych obywateli z mebli. Potem przekazywał te meble swoim przełożonym na czele z Radkiewiczem, a ci, nie pytając skąd takie fajne meble się wzięły, w końcu docenili swojego podkomendnego i awansowali go na dyrektora Departamentu Ochrony Rządu. Ale nawet najlepiej wyszkolone dowództwo i funkcjonariusze niższego szczebla nie byliby w stanie opleść nowej komunistycznej Polski gęstą siecią. Do tego byli potrzebni informatorzy, czyli ludzie, którzy może nie mieli etatu w służbach, ale donosili na tych, którym z komuną nie było po drodze. Jak tacy ludzie trafiali na usługi UB? Mechanizm był bardzo podobny. To służby zgłaszały się do takiego człowieka po dokładnym zapoznaniu się z jego przeszłością, tylko że ocena, ten mechanizm oceny był w tym przypadku odwrotny niż ten wcześniej omawiany. Im ktoś mniej pasował do nowych komunistycznych czasów, tym lepiej. Może na przykładach. Zdradziłeś żonę i są na to dowody? Wspaniale. Przyłapano cię kiedyś na kradzieży? Uch, rewelacja. Twój ojciec walczył w antykomunistycznej partyzantce i można go za to wsadzić albo wręcz skazać na śmierć? No wybornie. Z taką osobą po zebraniu na nią haków kontaktował się funkcjonariusz UB i stawiał sprawę jasno. Albo będziesz współpracować, czyli donosić na nasze życzenie, albo wyciągniemy te wszystkie syfy i zrujnujemy ci życie. I przy okazji twoim najbliższym. Mało kto odmawiał. Podpisywano odpowiedni dokument, w którym nowy informator obiecywał, że nikomu nie powie o swojej nowej roli w społeczeństwie, a funkcjonariusz informował, że za złamanie tej tajemnicy konsekwencje będą straszne. W ten sposób złapany w pułapkę człowiek stawał się częścią systemu. Ale zaraz, skąd na to nagle znalazły się pieniądze? W sumie zasadne pytanie. Przecież w powojennej Polsce, no i generalnie w kolejnych dekadach komunizmu też, raczej się nie przelewało. To prawda, ale akurat na kontrolowanie obywateli kasa znalazła się zawsze. Nawet jeśli odbywało się to kosztem innych rzeczy, takich jak służba zdrowia, albo milicja obywatelska, czyli MO. Zaraz, co? Ano, jak najbardziej. Przez lata milicja była biednym, głupszym bratem UB. Ta sytuacja miała się zmienić w roku 1956, przynajmniej teoretycznie, ale zanim dojdziemy do tego momentu, to jeszcze zostańmy w czasach stalinowskich, kiedy UB było szczególnie brutalne. Uwaga, będzie o torturach. Po co UB torturowało ludzi? Żeby wymusić na nich zeznania. Czy prawdziwe, to już była kwestia drugorzędna. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że przemocą zmuszano ludzi do albo przyznania się do stawianych im zarzutów, albo do wskazania, że winni są konkretni ludzie zasugerowani przez UB, co z kolei stanowiło dowód winy tamtych osób, no i teraz służby mogły się z tymi osobami policzyć. Brzmi trochę jak niemiecka okupacja, co? Jak najbardziej, w zasadzie często różnica była tylko taka, że funkcjonariusz nie krzyczał na przesłuchiwanego po niemiecku. Zarówno UBcy, jak i ich germańscy koledzy po fachu, szczególnie cięci, byli na działaczy niepodległościowego podziemia, przy czym ci wrogowie ludu byli grupą o tyle problematyczną, że w dużej mierze były to osoby z doświadczeniem konspiracyjnym, więc twardziele, którzy w razie czego wiedzieli, jak ściemniać. Ale niestety dla przysłuchiwanych UBcy mieli cały wachlarz patentów przetestowanych przez lata przez ich kolegów z NKWD. Jednym z najmniej groźnych fizycznie patentów były bardzo, bardzo długie przesłuchania. Śledczy zmieniali się co jakiś czas, ale przesłuchiwany musiał bez przerwy siedzieć i ze szczegółami odpowiadać na cały czas te same pytania, co doprowadzało po pewnym czasie niemal do obłędu. Inną bezinwazyjną techniką śledczą było wracanie do tych samych kwestii co parę tygodni i liczenie na to, że w końcu zmęczony przesłuchaniami człowiek odpowie trochę inaczej niż poprzednio, i od tej małej posypki w zeznaniach będzie go już można dalej ciągnąć za język. Niestety te ubeckie pogadanki to była najlżejsza rzecz, na jaką mógł liczyć osadzony, bo najczęściej jednak pytania zadawano w przerwach między brutalnym biciem. Pięściami, kablem, pałką, rurą, co tam akurat wpadło w ręce funkcjonariuszowi. A jeżeli nadal wróg ludu nie chciał się przyznać do w większości zmyślonych zarzutów, no to wjeżdżał tak zwany manicure, czyli wyrywanie paznokci, ale niestety to nie był jedyny nienormalny zabieg w tym chorym ubeckim spa, bo było też przypalanie papierosem, wyrywanie włosów, a to nie wszystko. Inną potworną torturą była izolacja. Polegało to na zamknięciu osadzonego w bardzo, bardzo małej celi. I były dwa warianty, mokry albo suchy. Mokry polegał na tym, że wylewano na podłogę szamba trochę albo wody i oskarżony musiał w tym stać przez kilka dni. Wariant suchy oczywiście polegał na tym, że tego nie wylewano, ale odchody i tak się z czasem pojawiały, bo w tej małej klitce oczywiście, że nie było ubikacji, więc oskarżony musiał załatwiać się pod siebie. Macie dość? Wielu więźniów na tym etapie też już miało, ale przykro mi, to nie wszystko. Inną torturą stosowaną w ubeckich katowniach było wieszanie osadzonego za wykręcone do tyłu ręce, a gdyby to nie było wystarczająco bolesne, to jeszcze rozpalano pod stopami takiej osoby ognisko. Bywali też funkcjonariusze, którzy bardzo lubili razić prądem. No ale to sadzanie na odwróconym stołku to już jest chyba tylko mit, prawda? No, niestety nie. Ta tortura nazywana palem Andersa polegała dokładnie na tym, o czym pewnie sobie teraz pomyśleliście. Odwracano stołek do góry nogami i sadzano oskarżonego tak, że nóżka wbijała mu się w odbyt. A teraz wyobraźcie sobie, że po takich torturach jakimś cudem nie pękliście i wracacie do swojej celi, a tam psychologiczna tortura wcale się nie kończy, bo człowiek nigdy nie miał pewności, czy aby współwięzień nie jest podstawionym przez UB agentem, który tylko czeka ze swoimi sprytnymi pytaniami na nasz moment załamania. Często tak bywało, a poza tym taki tajniak miał też pilnować, żeby osadzony między kolejnymi przesłuchaniami nie zredukował sobie pulsu do zera. Wypada się jednak zastanowić, co na to wszystko zwykli ludzie. Czy Polacy nie byli wściekli, że nowa władza brutalnie torturuje i zabija ludzi, którzy nieraz byli bohaterami? Nie no, oficjalnie tortur nie było. Władza nie przyznawała się do stosowania przemocy, a już na pewno nie w takim zakresie, jaki sobie przed momentem omówiliśmy. Poza tym ludzie bardzo często nie wiedzieli, kto pracuje w UB, na czym ich praca polega, ile ci ludzie zarabiają, ale to wszystko do czasu. Poznajcie Józefa Światło, najbardziej znienawidzonego DJ-a w historii PRL-u. Znienawidzonego oczywiście, jeżeli mówimy o perspektywie władzy. Był to funkcjonariusz UB, który czmychnął na zachód i zaczął prowadzić w Radiu Wolna Europa audycję za kulisami bezpieki i partii. I to właśnie z niej Polacy dowiedzieli się, jak potworne rzeczy dzieją się w ubeckich katowniach. Wyjaśnijmy sobie jednak, jak w ogóle doszło do sytuacji, że wcale nie taki niski rangą ubek spierniczył na stałe ze służby. Ucieczka Józefa Światło w 1953 roku nie byłaby pewnie taka łatwa, gdyby nie fakt, że kompletnie nikt o takie plany go nie podejrzewał. Światło był naprawdę mocnym zawodnikiem w ubeckiej drużynie, do tego stopnia, że zaufał mu sam Bierut, zlecając Józefowi aresztowanie Gomułki wraz z żoną, ale nie ma się co dziwić, że Bierut tak mu ufał, bo Józef Światło miał naprawdę tęgie, prosowieckie CV. Jako były oficer Wojska Polskiego bez żadnego oporu wyciągał z ukrycia dawnych kolegów, aresztował ich, brał też udział w przesłuchaniach przy użyciu opisanych już dzisiaj metod, a jakby wam tego było mało, to jeszcze dodajmy, że wykorzystywał swoje podkomendne. Co, nadal mało? Współorganizował również sfałszowane referendum w 1946 i wybory w roku kolejnym. A żeby już dopełnić listę potworności, to oczywiście, że Józef Światło brał też udział w pojmaniu generała Okulickiego oraz jego ekipy. Po wielokrotnym udowodnieniu przywiązania do partii nie ma się co dziwić, że to w takim razie właśnie w specjalnych pancernych szafach w gabinecie Józefa pojawiły się najtajniejsze dokumenty w kraju i to również właśnie Józef Światło miał ekskluzywne pozwolenie, żeby w razie czego dzwonić bezpośrednio do Ławrentija Berii. Nie powinno nas zatem przesadnie dziwić, że to właśnie Józefowi pod koniec 1953 roku zlecono wyjazd do Berlina Wschodniego celem zlecenia morderstwa, o ironio, dziennikarki Radia Wolna Europa. Józef dotarł na miejsce, po czym spotkał się z grubą rybą ze Stasi i wymógł, żeby koledzy po fachu uciszyli niepokorną dziennikarkę. Niemieckie UB obiecało, że oczywiście sprawę załatwi, no ale Światło stwierdził, że jak już go tak daleko wywiało, to jakieś sobie fajne pamiątki może kupi, albo chociaż pozwiedza. Tak przynajmniej sam twierdził w swoich późniejszych wspomnieniach. Wspominał również, że w Berlinie Zachodnim znalazł się w sumie trochę przypadkiem, ale to, co tam zobaczył, przelało czarę goryczy i stwierdził, że koniec z tym. Następnego dnia ostatecznie zawija się z tej komunistycznej szarzyzny. Jednakże są też inne teorie na temat jego zmiany stron. Według jednej z nich Józef został zwerbowany pod koniec lat 40. przez wywiad brytyjski i od tamtej pory działał dla Zachodu, na który ostatecznie uciekł po wykonaniu szeregu tajnych misji. Inna z kolei teoria jest taka, że Sowieci byli sprytniejsi niż nam się wszystkim wydaje, a Józef do końca pozostał wierny. Jego zgłoszenie się do ambasady amerykańskiej było od początku ustawione, z góry zaplanowane i później przez lata Józef wiernie informował swoich czerwonych przełożonych, co tam się u imperialistów odstawia. Najbardziej prawdopodobna jest jednak wersja, że zainteresowany zaplanował swoją ucieczkę na zachód, żeby tam zapewnić sobie bezpieczeństwo i pracę, ponieważ wiedział, że plan jest taki, żeby wyczyścić wschodnie służby z osób pochodzenia żydowskiego. Tylko co miał z tym wspólnego Józef Światło? Całkiem sporo, zważywszy na to, że tak naprawdę nazywał się Isaac Fleischfarb, a nazwisko Światło przyjął po swojej drugiej żonie i to już nie jest teoria, tylko fakt. Podobnie jak to, że szeregi UB w dużym stopniu tworzyli właśnie Żydzi. Wracając jednak do samego Józefa, to bezsprzecznie prawdą jest też to, że zgłosił się do ambasady amerykańskiej wywołując tym samym spory szok, bo Jankesi, nawet nie zarzucając wędki, złowili absurdalnie grube rybsko. Nie minęły 3 dni i Józef już był w USA, gdzie w zamian za współpracę zaoferowano mu nie tylko nową tożsamość, ale i nową twarz. Tak, był tak ważny, że dla bezpieczeństwa pierdyknięto mu operację plastyczną. Po pewnym czasie Józef Światło pojawił się w Radiu Wolna Europa, ale nie obyło się bez kontrowersji, bo zarówno redaktorzy, jak i słuchacze polskiej sekcji RWE akurat mniej więcej ogarniali, kim był pan Józef Światło i mniej więcej domyślali się, co robił w poprzedniej robocie, przy czym panowała taka powszechna świadomość, że ta wiedza to jest i tak pewnie promil jego potwornych uczynków, ale na audycję Józefa na antenie bardzo naciskał sam Jan Nowak Jeziorański i miał absolutnie rację, bo za kulisami bezpieki i partii wywołało w Polsce szok, a konsekwencje poszły dużo dalej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Ludzie byli wściekli. Wściekli to jest generalnie niedopowiedzenie, no ale wiecie, o co chodzi. Gdyby Stalin żył, to pewnie to publiczne niezadowolenie rozwiązano by publicznymi egzekucjami, ale na szczęście ten wąsaty psychopata niedawno kopnął w kalendarz i audycje Józefa przypadły właśnie na czas politycznego chaosu. Polska władza nie mogła sobie wtedy pozwolić na jakieś brutalniejsze zagrywki wobec obywateli, więc trzeba się było ukorzyć. Żeby załagodzić nastroje, władza obiecała reformę służb. Żeby jednak nie wyszło zbyt głupio, to dołożono naprawdę potężnych starań, żeby wszyscy Polacy usłyszeli, że UB to się jednak przysłużyło potężnie stabilizacji kraju po wojnie i to są w ogóle dobre chłopaki, okej? Ale no, że faktycznie zdarzyły się i autentycznie tak to określono, drobne błędy i wypaczenia, no to troskliwa władza przebuduje struktury. I całe to Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, czyli jak już wiecie, w zasadzie UB, zlikwidowano. Teoretycznie. Zamiast niego powołano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w ramach którego działała Służba Bezpieczeństwa, czyli SB. I można by pomyśleć, że w zasadzie poza nazwami nic się nie zmieniło. I w większości była to absolutnie prawda, choć jedną kwestię warto podkreślić, bo po reformie SB było administracyjnie podległe Milicji Obywatelskiej i och, jaką straszną pompę musieli mieć milicjanci przez lata lekceważeni, wyśmiewani i opluwani przez ubeków. Jaką musieli mieć pompę dlatego, że w dużej mierze dzięki zdradzie ubeka cała ta wywyższająca się hołota była teraz administracyjnie pod nimi, nawet jeśli było to tylko na papierze. Ponure UB oplotło Polskę siecią, w którą mógł wpaść w zasadzie każdy. To jest nasze wielkie szczęście, że dzisiaj w takim systemie nie żyjemy, co jednak nie znaczy, że możemy to brać za pewnik i możemy przestać dbać o nasz kraj, bo takie czasy już na pewno nie wrócą. Absolutnie nie. Inna sprawa, że dzisiaj absolutnie też nie jesteśmy jako jednostki totalnie bezpieczni przed wpływami z zewnątrz. I jasne, to jest zupełnie nie ta skala, co ubeckie katownie, ale dzisiaj też źli ludzie mogą nam bardzo w życiu namieszać. I wcale nie muszą być po kursie w Kujbyszewie, żeby wyciągnąć od nas informacje. Wystarczy odrobina wiedzy i sporo sprytu, bo niestety czasy mamy takie, że masa ludzi w internecie jest jak nie naiwna, to przynajmniej nieostrożna. I tak, chodzi o tak zwany phishing, czyli na przykład o strony podszywające się pod sklepy, albo o maile z prośbami o podanie konkretnych danych. Wszystko po to, żeby tych danych następnie użyć. W jakim celu? Na bank w żadnym przyjemnym, albo do wzięcia pożyczki na te dane, albo do popełnienia przestępstwa za pomocą tychże danych, albo do szantażowania. Fajnie? Pewnie, że nie, ale na szczęście jest NordVPN, który w ramach swojej usługi Threat Protection Pro ma również narzędzie antyphishingowe i to zdecydowanie nie narzędzie byle jakie, bo Nord to jedyna aplikacja VPN, jaka otrzymała certyfikat oprogramowania antyphishingowego na podstawie testów przeprowadzanych przez 2 lata z rzędu przez niezależnych ekspertów z AV Comparatives. A co to znaczy w praktyce? Ano to, że jeśli NordVPN zauważy, że zostaliście przekierowani na taką złośliwą stronę, to momentalnie zablokuje do niej dostęp, żeby nikt wam krzywdy nie zrobił, o czym oczywiście poinformuje odpowiednim ostrzeżeniem. Ale to nie wszystko, bo to oprogramowanie działa non-stop w tle, to znaczy, że nigdy nie opuszcza gardy. Działa również, jak pobieracie pliki, skanuje każdy z nich i jeżeli jest taka potrzeba, to podejmuje odpowiednie działanie. A to tylko jedno z narzędzi od NordVPN, które pomoże wam być bezpiecznymi w sieci. W opisie naszego filmu znajdziecie spersonalizowany link, dzięki któremu otrzymacie kolosalną zniżkę na Norda i jeszcze 4 miesiące gratis, więc wbijajcie tam śmiało, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był NordVPN.